Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, rozdział 6, strona 1102. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, strona 1102, od wiersza 20 do końca tego rozdziału. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, od wiersza 20 do końca tego rozdziału. A on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pamiętać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nastaw i drugi, temu, kto ci zabiera płaszcz i suknię, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąś wdzięczność zasługujecie. Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie. Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jakąś wdzięczność zasługujecie. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec miłosierny jest, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Bowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Opowiedział im też podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jakiego mistrz. Dlaczego widzisz dźło wokół brata swego, a belki wokół własny nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani z winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobnie jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody na ów dom, ale nie mogło go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a opadek domu owego był zupełny. Jedna to od razu rzecz się nasuwa po przeczytaniu tego fragmentu. Jeden wniosek od razu wychodzi na wierzch. Wszystko, co tu jest napisane od wiersza 20, jest mowa o zupełnie innych rzeczach, niż twierdzi świat. Świat nie mówi przebaczaj, świat nie mówi błogosławieni ubodzy, wręcz odwrotnie, błogosławieni są ci, którzy są bogaci. Błogosławieni, którzy łakną, nie. Błogosławieni są ci, którzy są nasyceni. Błogosławieni, którzy płaczą, są błogosławieni, nie. Świat mówi błogosławieni, którzy się śmieją, którzy się cieszą, którzy balują, którzy imprezują, którzy są zdrowi. Nie błogosławieni, którzy teraz akurat nie domagają na zdrowiu. Czy jak nie domagasz na zdrowie, automatycznie nie jesteś błogosławiony? Nie. Ale świat tak mówi. Jak jesteś chory, jak jesteś ubogi, jak jesteś może mniej, jak świat mówi, mniej rozgarnięty, mniej kreatywny, masz mniej takiego pomyślunku życiowego, może mniej sobie słabiej radzisz sobie w życiu, to nie jesteś błogosławiony. Często takich ludzi, którzy radzą sobie w życiu, którzy czegoś doszli i świat bierze z nich przykład i jest z nich dumny, mówię, to są ludzie w czepku urodzeni. Wszystko wyszło. Wszystko się udało. Do czego dążył, to osiągnął, prawda? Tu Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni łaknący, błogosławieni płaczący. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą. Jakie to jest błogosławieństwo? Jak idę ulicą i każdy na mnie patrzy, jakby mógł, to bym mógł zabić. Gdyby nie prawo, które wiąże tego człowieka, które mnie chroni, jestem chronionym prawem, prawo do życia na przykład, gdyby było bezprawie, by była całkowita anarchia w kraju, za jedno złe spojrzenie już byś ginął. Ludzie by się nie hamowali w tym, żeby zadać ci śmierć, odebrać ci życie. Tak mówi świat, zupełnie inaczej. Tu Słowo Boże mówi, takie są Boże zasady i one są skrajnie różne od tego, co mówi świat. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. To śmieszne jest, bo świat mówi zupełnie co innego. Co się robi z nieprzyjaciółmi? W najlepszym wypadku z dala od nich, a najgorszym nieprzyjaciół się eliminuje. Teren się oczyszcza. Na wojnie widać, co? Przyjaciele? Nie, jest jedna strona i druga strona. Dla siebie są wrogami. I co oni robią? Zwalczają się. Jeden strzela drugiego, aby co? Aby zabić, aby zwyciężyć. Eliminacja przeciwnika się nazywa. Nie mówi się o mordowaniu, tylko mówi się o eliminacji przeciwnika, a inaczej wykonywanie poleceń. Dowódca mówi, masz zdobyć ten teren. A że ten teren już jest zajęty, no to masz go zdobyć. Czyli masz wyeliminować tych, którzy tam są. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Z reguły świat mówi i to, wiecie, nawet jakby świat nie mówił, człowiek ma to zakodowane u siebie. Że jak ty mi dobrze, to ja tobie też dobrze. Jak ty mi pomagasz, no to ja z chęcią tobie pomogę. Jest taki odruch wdzięczności. Pomogę tobie. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Świat mówi zupełnie co innego. Dalej, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Ci, co nas krzywdzą, to im się też należy nauczka, żeby nas nigdy więcej nie krzywdzili, żeby im na myśl nie przyszło na nas ręki podnosić. A Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Temu, kto ci uderzy w policzek, oddaj mu dwa razy, prawda? Nie, Słowo Boże mówi, nastaw mój drugi. I kiedy czytamy takie słowa, i to nie jest jakiś odosobniony, wiecie, fragment, wyrwany z kontekstu, nie pasujący w ogóle do całej idei Słowa Bożego, nie pasujący do Starego Testamentu. Jezus mówi zupełnie co innego. Tu pomylił się. Ludzie go nie tak zrozumieli. Słowo Boże jest jasne. Jak śpiewaliśmy, i rzetelne. Jest konkretne. Jest jednoznaczne. Jednoznaczne. Jeśli miłujemy świat, nie ma w nas miłości do Boga. Jeśli akceptujemy zasady, które są na świecie, chociaż tych zasad jest wiele. Nie wszystkie są złe. Ale te, które stoją w sprzeczności z Bogiem, musimy dokonać jednoznacznego wyboru. Idę za Bogiem. I to pamiętajcie, nigdy to nie jest prosta rzecz. Bo człowiek się rodzi z natury jako złośnik, jako buntownik. Widzę to czasami po 3-letnich, 4-letnich dzieciach. Ja muszę mieć tego cukierka. Wiecie, kiedyś byłem w Zakościele na konferencji pastorskiej. Nie pamiętam, która to była konferencja, jakie to latach było. To było dawno, kilkanaście może lat temu. Może około 10 lat temu. Siedzieliśmy, chyba to było tak, siedzieliśmy przy obiedzie. Tak były, wiecie, stoliki okrągłe i tak chyba 6 czy 7-osobowe były w Zakościelu stoliki. I takie grupki były, ludzie siedziały. Z reguły tam razem się trzymaliśmy. My też razem się trzymaliśmy obok. Siadła chyba rodzina misjonarzy, chyba Amerykanie, czy to byli Australijczycy. Dwoje małych dzieci mieli tam 3 do 5 lat. I wiecie, my jemy, ale jest taki hałas dziwny. Oglądam się za plecami, ja się oglądam, dziecko leży na podłodze, wali głową w podłogę i krzyczy, płacze, ja muszę to mieć po angielsku. Rodzice nie reagują. I to wali tu głową w terakotę. Rodzice nie reagują. Ojciec tak spojrzał, przejdzie mu. Tak dziecko wymusza na rodzicach coś, co musi mieć, a co z reguły jest dla niego krzywdzące. Tak jak mi, jak wiecie, do ojca krzyczał, tato, w wieku 3 lat, tato, daj mi nóż, no daj mi nóż. Ja muszę mieć ten nóż. Po co dziecku nóż? Mały wołał, krzyczał, głowy nie rozbił. Popłakał, popłakał i na tej podłodze zasnął. Zmęczył się. A ojciec dalej z mamą jedli. Wiecie, ojciec mógł ulec. Synusiu, kochany, najdroższy, na kolanko, już ci daję. Byłby spokój do następnego razu. I syn by wiedział, że jeśli wymusił w ten sposób na ojcu coś, tak będzie wymuszał coraz bardziej. Będzie miał 18 lat i już będzie wymuszał w inny sposób. Pięściami na ojcu będzie wymuszał. Znam te przypadki, miałem kolegę w szkole podstawowej, nie uczyłem się w jednej klasie. Mieszkaliśmy w sąsiednich blokach. On tak właśnie na ojcu wymuszał. Tato, daj pieniądze. Od małego ojciec go nie strofował, nie wychowywał go tak potrzeba. Chłopak miał 17 lat i ojca pobił, bo nie dał mu pieniędzy na wódkę. Pobił ojca. Stary, dawaj mi pieniądze. Jak nie, jakiś był sprzeciw, to od razu i ojciec leżał. I to było normalne. I taki, wiecie, buntownik nawraca się. Takimi byliśmy. Byliśmy wrogo do Boga usposobieni. Tacy byliśmy. I Bóg nas wziął do siebie. Nie raz przymienił od razu, wiecie, zanim weszliśmy, to razu Bóg, wiecie, o, nie powiem o goli, bo to nie wiecie, ubrał, umył, wiecie, jakoś tak ładnie przystroił, no i wchodzimy. Dał nam, wiecie, nowe wnętrze. Ale charakteru naszych nie zmienił. Naszej osobowości nie zmienił. Tylko staliśmy się istotą żyjącą. Mieliśmy życie wieczne. Nasze życie nie kończy się na tym świecie. Tylko ono się nigdy nie kończy. I Bóg mówi, dajcie teraz moc Ducha Świętego, abyś stosował moje zasady. I tu zaczyna się pranie. Wkładasz do automatu, prawda? Teraz są takie automaty, takie proszki, że nie musisz, wiecie, włączać 60 stopni albo pościeli na 90 na gotowanie. Teraz włączysz przy 30. Takie są proszki, że wypierzesz. Weźmiesz waniszu trochę na tą plamkę i zejdzie. Ale kiedyś, pamiętam, jak tylko pierwsze pralki wychodziły, mama moja kupiła pranie. Pralka wirnikowa i jeszcze z wyżymaczką. Gdzie tam o podgrzewaczu? Nie było mowy tam o podgrzewaczu. Krochmalenie to było, wiecie, w misce. Krochmal się szykowało, czy w miednicy i ta się krochmaliło, ale była wyżymaczka. To w sposób taki, taka prototypowa, wiecie, wirówka była kiedyś. Wyżymaczka. Nieraz palce mi weszły w środek, pamiętam. Wodę się gotowało w bojlerze albo w garnkach, lało się do tej frani i trzeba było plamy wygotować. Inaczej się nie dało tego zrobić. Trzeba to było wygotować, bo inaczej nie zeszło. Pewne rzeczy się trzeba było wypalić, bo nie chciało zejść. Czasami ubranie się nie dawało do niczego, trzeba było to wyrzucić. I wiecie, i przychodzimy do Boga prosty przykład uczniowie, jego tych 12, które z nim chodziło. Chodzili z nim. Ja uważam, że to byli najbardziej uprzywilejowani ludzie wtedy. Wiecie, jesteś z Jezusem ramię w ramię przez tyle godzin dziennie, przez kilka lat. Widzisz Go, patrzysz Mu w oczy, słyszysz Jego głos. No to lepiej nie trzeba. A czasami Jezus mówił, prosty przykład, 3 razy mówił o swojej śmierci i o swoim zmartwychwstaniu. Mówił o swojej mędze. 3 razy im mówił. Pani, nie przyjdzie to na ciebie. Nie rozumieli. Prosty przykład. Ludzie w świecie. Nadchodzi cierpienie, które masz przejść. Co człowiek robi? Ucieka od tego cierpienia. Jak coś cię boli, co robisz? Bierzesz środki przeciwbólowe. Po co? Żeby ulżyć dla bólu. Tak mówi świat, prawda? A Bóg mówi, czasami musisz pocierpieć. I to jest wbrew zasadom, którą mówił świat. I musimy swój umysł przekonać do zasad, do większości zasad, nie do wszystkich, do większości zasad, bo czasami niektóre Boże zasady przyjmujemy od razu. Ale do większości zasad musimy siebie przekonać, musimy siebie nagiąć, żeby to zrobić. Pamiętacie, król Nebukadnezar, król babiloński. Miał piękny sen. Tak, że się obudził i spać już dalej nie mógł. Opowiada ten sen swoim magom. On miał kilka snów. Ale jest mowa o tym drugim, o tym wiecie, drzewie, które opisane Nebukadnezar jako drzewo, które wielkie, rosnące, które przykrywało cały świat i w jego cieniu kryły się zwierzęta, na jego gałęziach żyły ptaki. I Daniel mówi, królu, tym drzewem to jesteś ty. Ale potem pojawia się anioł i słyszy głos z nieba. Te drzewo musisz ściąć. Te drzewo musisz ściąć, popcinać gałęzie, ale pień masz zostawić w obręczy żelaznej do pewnego czasu. Dlaczego tak Bóg zaplanował dla Nebukadnezara? Bo to był człowiek pyszny. Popatrzył sobie przez balkon na swój Babilon. O, piękny jest to państwo. No to ja to uczyniłem. Swoją mądrością, swoją wiedzą, swoim pomysłem, swoją siłą. To wszystko ja uczyniłem. I Bóg chciałem pokazać, kto dokładnie to uczynił. I wiecie, czasami my się niewiele różnimy od Nebukadnezara. Wiadomo, nie mamy takiej władzy, nie mamy takich pieniędzy jak on, ale myślenie podobnie czasami mamy. Myślenie mamy podobne. Tak jest człowiek, lubi się wywyższać, lubi pokazać innym, że są troszkę jakby niżej. Tak jest człowiek. Nie zawsze tak robimy, ale czasami tak jest. A Bóg mówi tak. Kto jest największy, niech będzie sługą waszym, prawda? Mówi to do uczniów nieraz, jak kłócili się o chleb. Czy mają chleb? Kiedy Jezus im mówił chyba drugi raz o swojej męce i swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Chleba nie mają i z czego będziemy żyć? Z czego będziemy żyć? Kto jest największy wśród was, niech będzie sługą waszym. To jest nie do pomyślenia. No jak? Świat mówi, ten, kto jest sługą twoim, to musi być zawsze niżej od ciebie. Sługa jest zawsze najniżej, prawda? A Słowo Boże mówi, że Jezus przypasze się, zaprosi nas do stołu i będzie nam usługiwał. Jedną z usług Jezusa było umycie nóg uczniom. Patrzcie, jak się Piotr wzbraniał. Panie, ty miałbyś umywać nogi moje? Absolutnie. Nie zgadzam się na to. A jeśli już się zgodził, to bezwiednie chlapnął, Panie, jak już nogi, to już wszystko. W ogóle mi wykąp. Całkowite niezrozumienie. Bóg daje nam życie wieczne, ale daje nam moc, abyśmy sami zmienili swój charakter. Abyśmy sami zmienili swój ognisty temperament czasami, który rani wokół nas wielu ludzi. Bo tacy jesteśmy. I Bóg prowadzi nas do tego momentu, abyśmy te cechy, które są nieodpowiednie, zlikwidowali z naszego życia. A wtedy cokolwiek Bóg powie, powiemy jak Izajasz, oto ja, Panie, poślij mnie. A nie wiedział, dokąd pójdzie dokładnie. Wiesz, jakbym miał wybór, pójdziesz na pustynię, czy pójdziesz do Nowego Jorku, będziesz głosił Ewangelię, ale będziesz mieszkał w apartamencie. Będę cię codziennie dowozić limuzyną do sali ewangelizacji, gdzie będziesz głosił. A po głoszeniu czeka ci jacuzzi, sauna. Albo będziesz głosił Ewangelię na pustyni. I ja o tym wiem, gdzie będę. To co bym wybrał? No wiadomo, pustynię, nie? Nie, Nowy Jork bym wybrał. Kiedy Bóg powiedział do Abrahama, pójdź drogą, którą ci wskażę, Słowo Boże mówi, Abraham nie wiedział, dokąd idzie. Rozsądek człowieka rozumnego, takiego zdrowego na umyśle, mówi, jeśli nie wiesz, gdzie idziesz, to nie pchaj się tam, gdzie nie znasz drogi. Bo gdzieś się wpadniesz, lew cię zaatakuje, ugrzęniesz w bagnie. Jeśli coś gdzieś masz iść, to idź tam, gdzie wiesz, gdzie droga cię zaprowadzi. Gdzie jesteś przygotowany. A Bóg mówi, pójdziesz tam, dokąd cię poślę. Pamiętacie, co Bóg powiedział do Jeremiasza? Ja cię będę prowadził. Pójdziesz tam. Będziesz robił to i to i to w pierwszym rozdziale. Bóg powiedział też do Piotra. Pójdziesz tam i kto inny ci będzie przepasał, kto inny będzie cię prowadził. Pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Nie patrzcie, czytamy tam tutaj tak. 46 wiersz. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał, dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody na ów dom, ale nie mogło go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Też powie, ja nie buduję domu. Każdy buduje dom. Nie mówię to o domu fizycznym. Każdy buduje dom. Słowo Boże mówi, budujcie się dom duchowy, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Jeśli budujemy z Bożych materiałów, czyli ze złota, z drugich kamieni, srebra, to są trwałe materiały. I budujemy się. I tym spoiwem, które nas tutaj trzyma, jako zaprawa taka murarska, jest miłość, którą Bóg nam dał. Mówię to o miłości agape, nie mówię o miłości takiej psychicznej, takiej fileo, jak mówi grecki, taką, że lubię cię, bo ty mnie lubisz. Kocham cię, dopóki jesteś ładna, dopóki jesteś piękna, jak przestaniesz być piękna, to cię nie kocham. Ale pojawiają się problemy, to od ciebie odejdę. Bo takiej właśnie miłości mówił Jezus, kiedy zarzucał Żydom, mówiąc o cudzołóstwie. Mojżesz powiedział nam, dajemy żonie list rozwodowy, bo jak Słowo Boże mówi, znalazłem w swojej żonie jakoś obrzydliwość. Tak Słowo Boże mówi. Znalazłem w swojej żonie po 5 latach małżeństwa coś obrzydliwego. Wypiszę jej, wiecie, kwita, poszła do ojca, prawda? Biorę sobie drugą żonę. I o dziwo, wiecie, po paru latach znów wzrok mi się poprawia i widzę u niej znów nierządliwość. Po 5 latach patrzę, paznokcie ma nieobcięte. No to co już, mam druki zapasowe, piszę list rozwodowy, pieczątka jest, poszła do ojca. To właśnie to jest taka miłość, fileo. A Bóg mówi tak. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Jeśli dobrze czynisz, przykład ja się ci o ciebie pomodlę, a mam takie nastawienie, że jak ja się nie pomodlę, to musisz czuć się zobowiązany, żebym tą modlitwą usłużyć mnie, prawda? To jest normalne przecież. Czyli tak, bracia i siostry, ja głoszę kazanie chyba już 16 lat, od następnego razu wygłosicie mi. przez 16 lat. No rachunek musi być wyrównany. Pastor głosi od roku 70, czy tam jeszcze wcześniej, wyrównujemy rachunki. Teraz sąsiadamy, głosimy. Tak mówi świat. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Ciekawa rzecz to Bóg mówi. Nie mówi, dobrotliwy jest dla dobrych i dla złych, tylko dla niewdzięcznych i dla złych. Ciekawe, prawda? Jeśli budujemy dom i budujemy z nieodpowiednich materiałów, czyli jest słowo, że mówi słoma, siana, drewno i tak dalej, takie słabe, delikatne materiały, troszkę ognia, temperatury, już tego nie ma. To budujemy dom według własnych kryteriów. Nauczamy z kazalnicy, módlcie za swoich nieprzyjaciół. Tak, będę się modlił, ale u niego nie. Pozdrawiam tu wszystkich, oprócz Jacka. Wszyscy bądźcie błogosławieni. Oprócz Pawła. Ale 99,9% błogosławię ludzi. Modlę się o wszystkich. Ale w moim terminarzu modlitwy akurat Pawła nie ma. To nie, że ja go nie lubię. Nie, tylko po prostu terminarz jest taki krótki, że to nie zmieścił mi się. Takie mam rozszerzone pismo, że jego nazwisko nie udało mi się wcisnąć. To jakoś to moja wina. Adam mówi, no przecież to Ewy wina, że jabłko wzięła. Przecież ty im taką żonę dałeś, nie? Jakaż to moja wina jest? Nie, błogosławię wszystkich, modlę się o wszystkich. Albo służymy w 100% i robimy wszystko, co Bóg mówi, albo nie robimy tego, co Bóg mówi w 100%. I to nie mówię o czarnym i o białym. Mówię o białym i troszkę takim szarym, może kość słoniowa. To nie jest białe. Te firanki są białe, prawda? Za pół roku też będą białe. Ale kiedy kupisz nowe firanki, przyłożysz je, no patrzysz, no niby były białe, a teraz nie są białe. Tak się tylko wydają, że są białe. U Boga wszystko jest białe. I patrzcie, Bóg mówi takie słowo. W Zachariasza 13 rozdziale, 2 wiersze, 8-9. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tą 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Okrutnie to wygląda, słuchając tego. Boleśnie. Niewielka część zostanie, zamiast Bóg tą część, wiecie, przygarnąć, przytulić, ochronić, to jeszcze Bóg do ognia to wrzuci. Nie w jaki ogień, ty zapałeczkę sobie, wiesz, podłożysz tutaj, wiesz. Ale parzy, parzy. A, ale to przez sekundę zapałka zaraz gaśnie, nie? Ale jestem wytapiany, wiecie. Jak się wytapia srebro i złoto? 1500 stopni, minimum. To jest temperatura. 3 kolegów Daniela rzuconych do pieca ognistego, który w tym czasie był 7 razy bardziej rozpalony, niż był rozpalany normalnie. Ile tam musiało być stopni? To nie grzejniki, wiecie, dotniesz gorący grzejnik. Ale jestem twardy. Po sekundzie. Ile tam tych stopni jest? 70 na tym grzejniku? Bóg zacznie wytapiać, ale po tym wytapianiu dzieje się coś takiego. Będzie wzywał mojego imienia i wysłucham. Będzie wzywał mojego imienia. I ja wysłucham. Powiem, moim ludem jesteś, a on powie, Pan jest moim Bogiem. Taki efekt będzie po wypalaniu. Ale możemy powiedzieć, Boże, to tak boli, że ja tego nie chcę. Ja nie potrafię się tak poświęcić i tego doświadczyć, takich złych rzeczy, tak zwanych złych rzeczy, bo świat od tego ucieka, od cierpienia świat ucieka. A zauważyłem, że życie chrześcijańskie czasami nawet bazuje na cierpieniu. Może nie na samym cierpieniu, na efekcie cierpienia. Kto cierpiał cieleśnie, mówi Słowo Boże, zaniechał grzechu. Nie, że grzech opuścił go, że grzech się od niego odlepił. Ten, który cierpiał cieleśnie, on sam przestał grzeszyć. Bo inaczej, nie potrafi już grzeszyć, bo jego charakter został uświęcony. Jego temperament został przytemperowany. I dalej otworzymy takie słowo, coś też podobnego, w Malachiasza. Troszkę dłuższy fragmencik. 3 rozdział, 4 pierwsze wiersze, strona 1020. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Coś wam to przypomina? Jan Chrzciciel, prawda? Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę pańską. Ścieżki wyprostujcie, ten dół zasypcie, pagórki zrównajcie, bo idzie Pan. To jest jakby rola Jana Chrzciciela. Te pierwsze zdanie podobnie brzmi. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan. Nagle przyjdzie. Czyli nie spodziewasz się. Nagle przyjdzie do świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Tylko jest jedno pytanie. Czy pragniemy przyjścia Pana? Czy mówimy, Boże, no jeszcze teraz nie przychodź, bo dorobiłem się wiele rzeczy mam, a ja wiem, że jak przyjdziesz, to wiele rzeczy stracę. No tak poczekaj trochę, nie śpiesz się tak. Po co masz się śpieszyć? Im mniej się będziesz śpieszył, tym więcej ludzi się Pana wraca. To po co się śpieszyć, prawda? Przecież Boże, ci zależy na ludziach. To nie śpiesz się tak. A Pan przyjdzie nagle. Zobacz, mówi jak złodziej w nocy. Do świątyni swojej przyjdzie. A kto jest świątynią? My. Wszyscy chrześcijanie. Przyjdzie do świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. To jest obietnica, to jest potwierdzenie, że tak będzie. Lecz kto będzie mógł znieść jego przyjście? Znieść dzień jego przyjście? Kto się ostoi, gdy się ukaże? Panny głupie, panny mądre. Obydwie piątki miały oleje w swoich lampach. Tylko zapas miały te panny mądre. Miały zapas. Właśnie o ten zapas jest problem. O ten zapas właśnie jest zawsze problem w chrześcijaństwie. Róbmy wszystko, stawajmy na głowie, żeby tego oleju nigdy nam nie zabrakło. Bo lampa się pali do czasu. Lampa ma ograniczoną ilość w zbiorniczku na oliwę, ale zapasu może mieć całą cysternę. Bóg nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zapas. Bóg powiedział, tyle chcesz oliwy, tyle ci dam. Ile chcesz. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? Kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza i jak łuk foluszników. Taki kwas w proszku, łuk. Bardzo żrąca substancja. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego. Przepraszam, a dlaczego tylko synów Lewiego? Przez 12 plemion było. Bo plemię Lewiego było plemieniem kapłańskim. A my jesteśmy kapłanami i królami, tak mówi Słowo Boże. Czy to jest tylko do tych słowa? Do tych, którzy zapanęli być kapłanami Jezusa Chrystusa. Czyli plemię Lewiego, biblijne. I będzie ich płukał jak złoto i srebro. Znowu to samo. Ból, cierpienie, tymczasowe, jak mówi apostoł Piotr w swoim liście. Krótkotrwałe cierpienia. One kiedyś się skończą. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. Dalej. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Dlaczego to jest dodane, jak w latach dawnych, jak w latach minionych? Czy teraz Bóg, jak składałem Bogu ofiarę, to nie jest przyjemna? Bóg tęskni za tą ofiarą, która była kiedyś? A pamiętacie, jak reagował Bóg, kiedy Noe wyszedł z arki, kiedy woda opadła i kiedy złożył Bogu ofiarę całopalną? Jaka była reakcja Boża na tę ofiarę? Nie mogę na nią patrzeć, Noe. Zabierz to, bo śmierdzi. Poczuł Pan miłą woń. Poczuł Pan miłą woń. I Bóg chciał, żeby ta woń nigdy nie zniknęła. Bóg patrzy po świecie, po ludziach, chrześcijanach i wącha, gdzie ta jest ta woń? Szuka jej cały czas tą woń. Jak tobie się jakieś perfumy spodobają, odruchowo szukasz. Jakiś czas temu moja żona miała urodziny i mówi do mnie, jak chcesz mi kupić prezent, kup mi takie perfumy. Ten zapach chodzi cały czas, chodzi. Ja cały czas jakby czuję go. Butelka, te perfumy w butelkach dalej, dawno się skończyły, kilkanaście lat temu. Ona trzyma, żeby ten zapach i mówi, co jakiś czas kupuj mi te perfumy, tak mi się podobają. Bóg chce poczuć miłą woń. Czasami zwraca się do Izraelitów. Gnój waszych świąt rzucę wam na twarz. To były słowa Boga zapisane. Był taki czas. Ale Bogu chodzi, patrzcie, jak Abraham ofiarę składał. Bóg powiedział, złóż mi syna swojego. Fizycznie go nie złożył. Bo Abraham nie jest mordercą i Bóg do morderstwa nie namawia. Ale nastawienie miał, że ja Bogu oddam wszystko. I to jest ta miła woń. To nie znaczy, że Bóg nam wszystko zabierze, nic nie będziemy mieli. Nie. Chodzi o nastawienie. Że Boże, Ty jesteś Panem. Dlatego czytamy, dlaczego mówicie do mnie Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Co znaczy mówicie Panie, Panie? Pan Panów i Król Królów. Władca jedyny, władca absolutny. Jak władca absolutny, to gdzie mi tam jego rozkazów nie wykonywać? Przecież on jest władcą. Jak ja mogę jego poleceń nie wykonać? Jak ja mogę swoją niewiarą, wiecie, no, ranić go, obrażać go? Bo to jest Pan. To nie jest ten, jak mówił ten młodzieniec, który szukał życia wiecznego, nauczycielu dobry. To nie jest ten nauczyciel. To nie o to chodziło. Pan Panów i Król Królów. Jak możemy sobie jakiegoś Pana wyobrazić i Króla, który był największy, jakikolwiek był w historii świata, to Bóg jest tym Królem tego Króla. Nawet nie ma co porównywać. Dlatego Bóg czasami musi nas wypalić, aby nasza cała istota, nasz duch, który jest doskonały przez Boga stworzony, jego nie trzeba zmieniać. On 24/24 lgnie do Boga. On by tylko nosa z Bogiem przebywał. Ale dusza i ciało to jest trochę inna rozmowa. To Bóg nam daje narzędzia i sam nas zmienia, aby nasza cała istota, duch, dusza i ciało były doskonałe na dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy, jak przyjdzie nagle Pan, nawet jak przyjdzie nagle, to będziemy przygotowani. Jak te panny, o północy budzą te panny, oblubieniec przychodzi. Szybko porządziły te lampy, odpaliły te lampy, jest okej, okay, wszystko jest fajnie. Ale po jakimś czasie lampy panien głupi zaczęły gasnąć. Zobaczcie, głos był jednoznaczny, oblubieniec przychodzi. Zapaliły swoje lampy, ale patrzcie, oblubieniec jeszcze nie pojawił się, tylko głos usłyszeli. Pan sprawdzał, ile lampy będą się palić. Dopiero jak poszły te pięć głupich kupować olej, zobaczyliście? Kupili olej, wrócili, a Pan już się pojawił i te, które były, te mądre wziął do siebie, a później było za późno. Ten okres oczekiwania. Bóg sprawdza, ile ta lampa nasza będzie się palić. Bo Bóg nie chce, abyśmy całe życie byli tym takim lnem tlejącym się, albo taką świeczką, która, wiecie, jak dmuchniesz, płomienia nie ma, ale tam się żarzy. Bóg nie chce, żebyśmy tym żarem byli przez całe życie. Bóg chce, żebyśmy się palili żywym ogniem. Dlatego Bóg mówi, względem czasu powinniście być już nauczycielami, a jeszcze nie jesteście nauczycielami, jeszcze nie możecie być nauczycielami, bo potrzeba zmiany. Bóg chce tę zmianę w nas widzieć, Bóg chce nas użyć, nas wypnąć, nas obdarzyć taką mocą, której jeszcze nigdy świat nie doświadczył. Ale nasza cała istota powinna być w gotowości do tego, co powie Pan. Izajasz nie powiedział ze strachu, Panie, poślij, oto jestem, poślij mnie, tylko nie bij. Tylko nie okazał swojej świętości, bo jak grzesznik na pewno zginę. Izajasz był w pełni gotowości, powiedział, Panie, oto jestem, poślij mnie, jestem gotowy. Jeremiasz, proszę, poślij mnie. Ezechiel, to samo. Eliasz, Elizeusz, to samo. Ja jestem gotowy, poślij mnie. Jestem gotowy ponieść wszelkie konsekwencje uczniostwa Twojego. I to jest wybór. Bo to może zmienić całe nasze życie. Ale zmienię tylko w jedną stronę, w pozytywną stronę. Dlatego musimy swój umysł nagiąć, bo my sobie nasze życie inaczej może wyobrażamy. A najważniejsze, jak nasze życie sobie wyobraża nasz Bóg. I musimy właśnie się zgrać z tym Bożym wyobrażeniem. Często mówimy, jak głosimy niewierzącym Ewangelię. Bóg ma dla ciebie plan. A dla ciebie nie ma? My tylko mówimy o planie, kiedy się nawracamy albo kiedy komuś głosimy. Ale ten plan jest na całe nasze życie. Po 20 paru latach nikt o planie już nie mówi. No przecież no Bóg ma plan, no to wiecie, no dla mnie ma plan, no stoję, nie? Ale to jest jakaś część planu. Bóg zaplanował całe moje chrześcijańskie życie. Nie tylko Bożym planem jest, żebyś się nawrócił, a potem sobie rób, co chcesz. Nie. To nie jest szwajcarski zegarek, że Szwajcarzy zrobili świetny zegarek, a potem ich nie obchodzi, kto go kupi i jak on chodzi. Bóg stworzył nas i cały czas jest przy nas, aby dbać o nas, aby nas prowadzić. Abyśmy jak najlepiej działali, jak najlepiej współpracowali. Współpracujmy z Bogiem, bracia i siostry. A wtedy będziesz do Boga wołać, będziesz wysłuchany. Ofiary twoje będą miłe Bogu. Będą zaakceptowane. Będą przyjęte jako miła woń. Aniołowie przynoszą modlitwy twoje do Boga jako miły woń. A Bóg z daleka to widzi, już czeka, aż będzie coraz bliżej, bo już ten zapach wyczuwa. Ja sobie wyobrażam, jak niebo musi pachnieć. Teraz jechałem autobusem, mam samochód na prawie, jechałem teraz autobusem na nabożeństwo. Tam jedna osoba weszła, która no, nie myła się, nie powiem ile lat, może miesięcy. No i zapach, wiecie, taki był inny niż ogólne przyjęte zapachy. To jest jako forma negatywna, prawda? Ale jak Bóg szczyci się tak zapachami modlitw i uczynków swoich dzieci, jak wejdziesz do nieba, to tam musi pachnieć. Tam to będzie musiało pachnieć. I Bóg chce, żeby ten zapach z naszego życia się unosił, bo niebo pachnie Bogiem oczywiście i tym, co ludzie służąc Bogu przed Bożym tronem zanoszą. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Niech nas wszystkich błogosławi i sprawia, aby z naszego życia unosiła się nieprzyjemująca, wspaniała woń dla Boga naszego, którą tą wonią Bóg się będzie delektował i będzie się radował. Amen.